Damy świadectwo i chwałę Bogu. Marzenka, poproszę Ciebie.
Chciałam Bogu oddać chwałę właśnie za moją mamę, dlatego że w poniedziałek prosiłam Kościół, aby się za nią modlili. Mama ma 86 lat i nagle dostała straszliwego bólu brzucha. Okazało się, że pękło jelito i sepsa zaczęła się rozwijać w sposób bardzo piorunujący. No i trzeba było jechać do szpitala. Karetka zabrała i co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że moja mama no, żyje bez Boga na zasadzie takiej, jakim powiedziała, że wiesz Marzenka, ja go wierzę w Niego, wierzę Jemu, ale ja Go nie widzę. Więc jak Go nie widzę, no to ja za bardzo nie wiem, co Ty ode mnie chcesz. I bardzo się bała śmierci i nie chciała iść do szpitala. I tam jak pojechaliśmy, to okazało się, że mama idzie jako trzecia natychmiast na operację. Tylko, że lekarz przyszedł i powiedział, że po tej operacji to po pierwsze jest bardzo niebezpieczne, że mama może umrzeć, a po drugie, jeżeli przeżyje, to będzie miała stomię, czyli taki worek przy brzuchu, gdzie będzie się załatwiała. No i mama zaczęła strasznie płakać i mówi, to już wolę umrzeć. No ja wiem, że to nie jest ten czas, no bo ja znam życie mojej mamy i no, na jej życiu się też uczyłam, póki Boga nie spotkałam. Wcale to nie jest dobre. No i właśnie tak od samego początku miałam wielki pokój i czułam, że po prostu wstawiacie się w modlitwie za moją mamę na zasadzie, że brzemiona innych nośmy, bo ja miałam straszliwy pokój. Dlatego, że jakoś tak nie dowierzałam, że mama będzie miała stomię albo umrze. I okazało się, że mamę zabrali na stół operacyjny i przyszedł profesor i mówi, że jeszcze jedne badanie jej zrobią. No i zrobili jej o drugiej w nocy badanie i okazało się, że nie ma ropniaka w tym jelicie, więc spróbują farmakologicznie. No i powiedział lekarz, że w młodych organizmach to się zatrzymuje, czyli może się to jelito zarosnąć. U mamy będzie to próba. No a ono już zaczęło się zarostać na drugą dobę. I pamiętam, dostałam, gdzie jest Patrycja, od Patrycji wujcik SMS-a, że ona w to wierzy, że to jelito się zarasta. No i po prostu to jelito się zarasta. I to jest najwspanialsze, czyli ja to odebrałam w ten sposób, ciało ciałem, ale wiem, że to jest kairos dla mojej mamy, aby miała tyle czasu z łaski Pana, ile jej zostało, aby jednak te serce oddać Bogu. I to właśnie jest to, że nie walimy kogoś Biblią po głowie, bo ja czasami na siłę mamie tłumaczyłam. Mama mówiła, przestań, tylko to jest właśnie Boży czas. Bóg wie, kiedy te ciało złamać, kiedy dotrzeć do serca, bo jak mi mama na trzeci dzień powiedziała, że wiesz, modliłam się, no to powiem wam, u mojej mamy to był Mount Everest. Tak. I dlatego, no to jest fajnie. I dlatego Bogu oddaję chwałę, dziękuję bardzo, mam pokój, wiem, że mamie jeszcze długo zostało w tym szpitalu, ale to wszystko, mama ma ten czas teraz, właśnie tylko nie telewizora, nie jakichś tam innych rzeczy ludzkich, tylko właśnie tych myśli, bo mama no, myśli i później fajnie ze mną rozmawia. Także tak jak ja nie dotrę, tak Bóg zawsze wszędzie dotrze. Także chwała Bogu Wszechmogącemu, że działa tak na swój sposób i swoje podobieństwo. Dziękuję bardzo.
Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jeszcze jedno świadectwo, Marzenka.
Ja wam chciałam podziękować, bo wiem, że modliliście się ze mną za pana Janka. Ja wam powiem, że tak delikatnie zaczęłam na grupie. Powiedziałam, moja przyjaciółka ma tatę. To jest człowiek, który ma 78 lat. No, nie był łatwy w ciągu swojego życia, ale jest bardzo dobrym ojcem i za to go podziwiam. Pan Janek trafił do szpitala, bo nagle zemdlał na cmentarzu. To było po Wszystkich Świętych. No i się okazało, że nie działają płuca, nie działają nerki, nie działa serce. No i właściwie ta niewydolność wielonarządowa nastąpiła, była sepsa, tak. I ja w takim stanie tam to ogłosiłam na grupie, zaczęliśmy się modlić. No i po kilku dniach otrzymałam taką informację, że nerki zaczęły pracować, nie? Chociaż lekarz, to było też takie ciekawe, że on już przygotowywał tą rodzinę na to, że no, trzeba się przygotować, tak? Ale co się tam działo, to Dante tego nie opisze. Jego żona nie wróciła, nie chciała przyjechać do tej mojej przyjaciółki do domu, tylko powiedziała, że ona musi wrócić do domu, bo ona tam coś musi zrobić. Ona się całą noc modliła, czytała słowo i ona przyszła do tego szpitala z tą Ewangelią. Ona ich atakowała tą Ewangelią, że on z tego wyjdzie. Jej brat, który w ostatnich latach nie za dobrze żył z ojcem, też tego nie zaakceptował, chociaż uważa się za osobę niewierzącą, ale powiedział, że nie, ojciec na pewno odzyska przytomność i my z nim porozmawiamy, tak? No i ta Ela, która najpierw już tam zaczęła planować, gdzie pogrzeb, na jakim cmentarzu i coś, i nagle się okazuje, ona poszła do tego lekarza, on jej mówi o tej niewydolności wielonarządowej, a ona się go pyta, czy kiedyś się panu zdarzyło, że osoba, która miała umrzeć, nie umarła. On tak się uśmiechnął delikatnie i mówi, to trzeba tam pytać, nie? No i słuchajcie, potem się okazało, że wprawdzie serce jest bardzo słabe, ale z tego respiratora on, ponieważ odzyskał przytomność, to zrobili mu terakotomię i wstawili tu taki respirator. Nerki działają, no i teraz no to serce słabe. No i próbowali go odrespirować, no ale zanim to się stało, on już jednojelitowo, bo wcześniej tylko pobierał płyny. No to ta córka, ona jest taka emocjonalna, ta nasza Ela, i ona tak tego tatę wycałowała przy tych wszystkich ludziach, bo tak się cieszyła z tego, że on zdrowieje. I zaczęła dziękować temu pielęgniarzowi, nie? A ten pielęgniarz mówi do niej tak, to nie nam trzeba dziękować, to Bogu trzeba dziękować, nie? No i ten tato, też wzruszony tym, co on powiedział, ręką mu skinął, bo on jest przytomny. Pisze do nich na takiej magicznej tej tablicy. Pisze, tak? I złapał go za rękę i tak po prostu łza mu pociekła, jakby chciał mu podziękować za tą opiekę, tak? No ale teraz jest na takim etapie, że chcieli mu wyjąć ten respirator i on się zaczął dusić, więc znowu mu go włożyli i powiedzieli rodzinie, że... No, że trzeba myśleć o hospicjum, ale ja myślę sobie, bo tutaj też oczywiście między innymi Patrycja się modliła wójcik i ona mi powiedziała, że ona wierzy, że to będzie świadectwo dla całej rodziny, że oni się nawrócą. Ten pan Janek ma dwóch synów i jedną córkę. No i jeden jest niewierzący, drugi przyjechał z Anglii. No tam właściwie miał odżyć, miał zapracować na dom, stracił wszystko, bo pilić, pali z tą żoną. I wiecie co, i oni przyjechali kilka lat temu, a ten ojciec kazał im jechać do domu po swojej matce i mówi, tu będziecie mieszkać. Za jakiś czas wziął ich do notariusza, przepisał im ten dom. Słuchajcie, to jak ten syn marnotrawny, że po prostu on, mimo tego, że oni mieli tam coś zrobić, przewalili jeszcze, przyjechali z długami, to on im dał ten dom, dał im to miejsce. Dla mnie to jest niesamowite. Ja to przeżywam do dzisiaj. Jestem bardzo blisko z tą rodziną, więc to w ogóle przeżywam. Ale chciałam was prosić jeszcze o tą modlitwę, żeby mogli mu wyciągnąć ten respirator, bo ta żona koniecznie chce go wziąć do domu. No.
Dobra? Okej, okay. Będziemy się modlić po spotkaniu, także kto prowadzi tam teren modlitwy, dzisiaj to wesprzemy. Jeszcze jedno świadectwo. Piotr, jeszcze chwilę cierpliwości. Piotr dzisiaj będzie dzielił się słowem, też ważnym. Dzisiaj to możemy słyszeć o tym, jak Bóg działa dzisiaj. A działa też wszędzie. I puścimy zaraz takie nagranie. Piotr, powiedz 3 minuty. Powiedz 2 słowa o tych 3 minutach.
Po prostu wiecie, modlimy się o sprawy, które się dzieją w Izraelu i tutaj ja już poprosił, żebym to powiedział, ale to trwa 3 minuty, więc ja to wam odtworzę, żebyście zobaczyli, co Bóg robi, jeśli chroni armię izraelską teraz w Izraelu. Niesamowite.
Witajcie, nagram takie krótkie tłumaczenie tego, co się stało, bo nie każdy może rozumie tak angielski, więc to, co mówi ten pan. Wiemy, że w czasach ciemności zawsze potrzebujemy zobaczyć promyk światła. Tylko odrobina światła odsuwa ciemność. To, czym się dzielę, to nieprawdopodobna historia prawdziwego cudu, który wydarzył się tego tygodnia. Rabbi Baruch Rosenblum z Izraela jest w kontakcie z dowódcą w Gazie. Dzwonił do niego i powiedział, muszę ci coś powiedzieć. Wszedłem do centrum, wojskowego centrum operacyjnego w Gazie, gdzie dowódcy siedzieli i rozmawiali, jaki powinien być kolejny krok operacji, który muszą wykonać, aby odbić zakładników, pokonać terrorystów. Gdy dowódca wszedł, cała grupa dowódców siedziała z twarzami bladymi, jak gdyby zdarzyło się coś potwornego. Był zmieszany i zapytał, co się dzieje. I pokazali mu wideo z drona pokazujące 3 wozy pancerne transportujące żołnierzy. Każdy z nich przewoził 12 żołnierzy z obsługą. Te 3 wozy pancerne zostały zbombardowane, co oznacza, że śmierć poniosło jednego dnia 46 żołnierzy. Zastanawiali się, jak do tego mogło dojść, jak 3 wozy pancerne mogły zostać jednocześnie zbombardowane. Już zastanawiali się, co będzie to za komunikat dla społeczeństwa, dla rodzin, 46 żołnierzy jednego dnia, nagle. I to było jak oczy, które znają kolejny krok, który nastąpi. I teraz, jaki my zrobimy kolejny ruch? I nagle do jednego z dowódców dzwoni telefon. Po drugiej stronie jest żołnierz z jednego ze zbombardowanych wozów pancernych i od razu dowódca woła, jak to jest, że do mnie dzwonisz? Żołnierz mówi, słuchaj, to co się stało jest zwariowane. Jakiś element z tego wozu pancernego złamał się, więc stwierdzili, nie będziemy siedzieć na tyłku. I wyskoczyli całą ekipą z wozu. Skoczyliśmy do innego wozu pancernego. Natomiast ekipa z wozu pancernego za nami, myśląc, że coś się stało, podobnie wyskoczyła z wozu pancernego. A tak samo ekipa z wozu pancernego przed nami zrobili to samo, gdy zobaczyli, że poprzednie 2 ekipy wyskoczyły. Bo myśleli, że coś mogło się stać, że tamci wyskoczyli. I jak tylko staliśmy się już bezpieczni poza tymi wozami, wszystkie 3 te wozy zostały zaatakowane bombardowaniem. I to jest, co dowódca powiedział rabiemu Rosenblum. Rabi, to jest wpływ wszystkich modlitw, wszystkich nic, to jest tak zwany pobożny uczynek u Żydów. Proszę, kontynuujcie, żołnierze wiedzą, że wydarzył się realny cud i każdego pojedynczego dnia potrzebujemy wsparcia, modlitwy, waszych mitw, rabi. Każda pojedyncza mitwa ratuje życie. Kontynuujcie to, módlcie się za Izrael, lud Izraela żyje, błogosławiony Pan całego wszechświata. Amen.
Amen. Pewnie nie tylko o mitwy chodziło, ale też o to, co Jezus zrobił na odpowiedź na modlitwy chrześcijan. Halleluja.
Amen, amen. Więc widzicie, co się dzieje, kiedy Kościół się modli. Więc mam słowo dla tych, którzy są w takiej burzy, w takiej wojnie, może w domu, może w małżeństwie. Pan jest i czuwa. I zawsze zareaguje. Ja dzisiaj rano czytałem, że przyszedł anioł do Józefa i mówi, zabierz dziecię, mówię, i zmykaj do Egiptu, bo czyhają na wasze życie. I Józef po prostu w nocy wziął Marię, wziął Jezusa i uciekł do Egiptu. I wrócił, kiedy znowu anioł przyszedł, mówi, no teraz jeszcze raz możesz wracać. Więc Pan jest i czuwa nad nami wszystkimi. Amen? Jesteście ze mną? Chwała Bogu. Poprosimy Piotra. Myślę, że warto było przesłuchać i usłyszeć to świadectwo. Oddajemy teraz głos Piotrowi. Amen.
Halleluja. Dobre świadectwo nigdy nie jest złe. Amen. Halleluja. Jak się macie? Dobrze się macie. Dobra. Jesteśmy w dobrym miejscu. W dobrym miejscu jesteśmy, bo tworzymy tutaj jedną całość. Jedną całość. Bóg patrzy teraz, tak jak pisał do zboru w objawieniu świętego Jana, to on pisał do całego zboru, bo widział ich jedno. Widział ich jedno. Gdy dzieci tutaj wyszły na środek, machając flagami, uwielbiając Boga, od razu przyszło mi słowo, to co Jezus powiedział, znacie to, z ust dzieci przygotowałem sobie chwały. Starsi mówili, nie pozwalaj im. A on mówi, właśnie z ich ust przygotowałem sobie chwałę. Pytam się teraz ciebie, czy jesteś dzieckiem Boga? Amen. Mam przygotowaną od ciebie chwałę, Bóg. Amen, nasz cudowny Bóg. O, halleluja. Psalm 51. Myślę, że znamy tutaj te słowa. Tylko dochodzę do wniosku, kochani, w swoim życiu, że to, co już znam, to najmniej do mnie przemawia. O, jak mi taka myśl przyszła, no to trzeba się wziąć za siebie. Trzeba się wziąć za siebie. Psalm 51, 8, 9 werset mówi: Panie, oto miłujesz prawdę. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. I objawiasz mi mądrość ukrytą. Mówi dalej, pokrop mnie hizopem. Jak nie wiecie, to hizop to była taka lecznicza choroba. Lecznicza roślina. Lecznicza choroba, ciekawe. Ale lecznicza roślina. I nią leczono. I Dawid mówi, pokrop mnie tym hizopem, ale tym hizopem z góry. Tym twoim uzdrowieniem pokrop mnie, mówi Dawid. Pokrop mnie, Panie, a będę oczyszczony. Pamiętajcie, że Psalm 51 to jest wyznanie duszy Dawida po zgrzeszeniu z Betrzebą. Kto z was nie zgrzeszył z Betrzebą? Z Betrzebą może nie. Ja specjalnie tak trochę mówię, żebyśmy nie zamarli tutaj na tych krzesłach. Ale każdy zgrzeszył. Amen. Nie mówcie amen. Ale tak jest. Tak jest. Niestety tak jest jeszcze. I to jest fajne, że coraz to mniej grzeszymy, bo coraz widzimy, Pana. I przechodzimy z chwały w chwałę. A będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Gdzie indziej jest napisane, choćby grzechy moje były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. I wszyscy wiemy o tym, że w Jezusie Chrystusie to się dokonało. Amen? Dla Dawida się to jeszcze nie wykonało i dlatego tak bardzo prosił. Chociaż w duchu łączył się z Panem, jego serce w jedności z Bogiem stawało się. Dlatego wiedział, do kogo ma przyjść. Ale biegnijmy dalej. Ten dalej psalm mówi tak. 12 werset. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Czyli zobaczcie, zobacz sam siebie tam, gdy wołasz do Boga. Panie, serce czyste stwórz we mnie i tego ducha, aby stał się prawy, aby nie grzeszył. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. Woła on i każdy z nas, ja wiele razy tak wołałem. Dalej 51 psalm mówi od 17. Panie, otwórz później wargi moje. Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Cóż z tego, że ja odejdę z tej ziemi, a ja chcę Ciebie wysławiać, Panie. Tak mówił Hiob. Ja chcę Ciebie wysławiać, Panie. Mówi dalej, albowiem ofiar nie żądasz. Ofiar nie żądasz. A całopalenia, choćbym Ci je nawet dał, nie zechcesz. Bo wiedział, co narozrabiał. I teraz mówi, ofiarą Bogu miłą. Zobaczcie. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Duch skruszony. sercem skruszonym jest napisane i zgnębionych nie wzgardzisz, o Boże. Dlaczego ja o tym mówię? Bo chcę pokazać wam drogę, jaka jest do serca Boga. Powiem wam szczerze, że nie ma innej drogi. Wszyscy znamy to, co Jezus powiedział na górze i powiedział te błogosławieństwa, które znamy też na pamięć. Jedno z nich, zobaczcie, co mówi. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, inne tłumaczenia mówi. Błogosławieni, jacy? Ubodzy w duchu. Zawsze mi kłopot sprawiało to, jak to? Pan nie chce, żebyśmy się odnawiali w duchu? Nie rozumiałem tego przez jakiś czas. Mówię szczerze. Ale gdy zacząłem badać to, to słowo, co to znaczy ubodzy w duchu? To są ci, którzy są uzależnieni od Niego. To są ci, którzy są też bardzo blisko związani z pokorą, z cichością. Ci, którzy są słabi. I oni są błogosławieni, bo tylko w to naczynie, w takie naczynie może Bóg wlać, bo mu się taka ofiara podoba. To jest ofiara miła. To jest ofiara miła. Gdy spojrzałem w Nowy Testament, wiecie, jak dużo jest miejsc, w którym Bóg powiedział o miłej ofierze? Ja przytoczę tylko dwa. W Efezjan, którego znamy też ten list, jest napisane: dochodźcie tego, co jest Bogu miłe. Dochodźcie do tego. Dochodźcie do tego, co jest Bogu miłe. Inny Filipian, 4 rozdział, 8 werset mówi tak. Mówi: wreszcie, bracia, czyli tak jakby podsumowuje to wszystko, całe, co wcześniej powiedział. Mówi: wreszcie, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste. I mówi, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I w tym wypadku byśmy powiedzieli, co ja chcę przekazać przez to. Chcę wam przekazać i sobie też, że to jest fundament bliskości z Bogiem. Jeśli do takiej jedności twoje serce dojdzie i złączy się z jego sercem, będziesz jak Dawid nazwany mężem według serca Bożego. To jest podstawa. Duch uniżony, duch taki czasami wręcz zniechęcony, ale szukający Pana. I to jest podstawa. I do takiego, takiej osoby przyjdzie Duch Święty i w nim zamieszka i powie ci: błogosławiony jesteś. Ty, który jesteś zależny od Pana. Ty, który dzisiaj jesteś niemocny. Kto jest dzisiaj słaby z was? Wielu. Bo diabeł też nas atakuje. Wiem o tym, ale ja nie jemu chcę oddać dzisiaj chwałę. Ja chcę oddać temu, przez którego możemy tego diabła zwyciężyć. Bo zwyciężyliśmy go przez krew jego, i słowo świadectwa Jego. Ale On atakuje, bo On krąży wokół nas jako ten, który chce kogoś pożreć. A jeżeli kogoś trafi i znajdzie, szczególnie tych, którzy się wbijają w pychę, bo przeciwieństwem tego jest właśnie pycha, to On wtedy zaatakuje go. On nawet może tutaj stanąć, ale on już będzie zaatakowany przez diabła. I trzeba się mocno o niego modlić. Chcę wam teraz pokazać, tak w skrócie, bardzo w skrócie spróbuję dzisiaj. Zobaczcie, co apostoł święty Paweł w liście do Filipian tam dalej napisał. Mówi 9 werset. Czyńcie to, zobaczcie, czyńcie to, 9 werset, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u Pana Jezusa? Jest tam napisane? Nie. Chociaż Jezus jest największym naszym wzorcem. Zgadza się? Tutaj chyba nie ma nikt wątpliwości. Ale apostoł święty Paweł odważył się nam napisać, co przyjęliście, słyszeliście, widzieliście, nauczyliście się u mnie, mówi święty Paweł. Chyba ten święty Paweł trochę przesadził, co? Jak myślicie? Czy nie? Bo to jest teraz konfrontacja. Jeżeli powiesz, że przesadził, to się nie zgadzamy z samym Słowem Bożym. Bo musimy uznać apostoła świętego Pawła, że jest tym, który napisał pod natchnieniem Ducha Świętego cały, wszystkie listy dla nas. Kto z nas chce mieć pokój Boży? Alleluja. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. Amen. Znamy to. Ja jestem pokojem. Jezus wchodzi do pomieszczenia. Pokój wam. Powtarzam wam, pokój wam. A zobaczcie, jak kończy. A Bóg pokoju będzie z wami. Jeśli chcesz mieć pokój, to apostoł napisał, co widzieliście, słyszeliście. Czyli stańcie się naśladowcami moimi, święty Paweł napisał. W innym miejscu dodaje, mówi, ale jaką ja Chrystusowy, dodaje. Wrócimy jeszcze do tego, na chwilę, później. Znamy to proroctwo i zawsze się modlimy o niego, w którym jest napisane z Malachiasza 3 rozdział. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Znamy? I modlimy się dzisiaj w Kościele, żeby Duch Pana zwrócił serca ojców ku ich synom, a synów ku ich ojcom. Jakże to jest potrzebne na dzisiaj. Amen. I to zaczęło się dziać, powiem wam. W Nowym Testamencie zaczęło się to dziać. Wypełniać zaczęło się. Dlaczego? Gdy Jezus powiedział do swoich dzieci, powiedział, dzieci moje, dziateczki moje. Kto? Dzieci. To są synowie i córki. Zaczął serca tych dzieci zwracać ku ojcom. Później zobaczcie, co wszędzie jest napisane, że Tymoteusz stał się jakim? Prawowitym synem kogo? Według ducha kogo? Chociaż Tymoteusz miał dobrą babcię, dobrą mamę, ale napisał prawowity synu mój według wiary. Mało tego, w innym miejscu do Tytusa, gdy rozpoczyna list, to też tak samo mówi. Mówi, prawowitego syna według wiary. Kim apostoł święty Paweł był dla Tymoteusza i Tytusa? To jest tylko przykład. Ojcem. Ojcem duchowym, tak? Zgadza się. A Tymoteusz i Tytus byli kim? Synami. Mało tego, gdy czytamy list świętego Jana, zobaczcie, co tam jest zapisane. Dzieci moje. Dzieci moje, to wam piszę. Abyście. I później mówi, czyli nazywa wszystkim tym, który głosił święty Jan, swoimi dziećmi. Swoimi dziećmi. O czym tutaj chcę powiedzieć dalej? O tym, że te wszystkie rzeczy, o których zacząłem z psalmu 51, które za chwilę przytoczę 17 rozdział Ewangelii Jana, mówi tutaj o złączeniu się serc. Jedności w sercach najpierw. O takiej jedności chcę tutaj mówić. O takiej jedności. Zobaczcie, co mówi Ewangelia świętego Jana. 17 rozdział od 20 wersetu jest zapisane, a może wcześniej, od 8. Ja za nimi proszę, mówi, czyli za uczniami. Nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś. Ponieważ oni są twoi, mówi Jezus. I Jezus pokazuje tutaj wzorzec teraz. Wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje. Czy teraz wam się nie kojarzy list apostoła świętego Pawła do Efezjan? Wybrałem was przed założeniem świata i mówi Jezus, wszystko moje jest i twoje. W skrócie to tylko skracam. Wszystko moje jest twoje. Jesteśmy dziedzicami, a jest powiedziane i współdziedzicami kogo? Chrystusa, Jezusa. Uwielbiony jestem w nich, mówi Jezus. Czytamy dalej Ewangelię Jana. Ja nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli teraz już wszyscy wiemy na pewno, że nie tylko o uczniów Jezusa się tam rozchodziło. Zgadza się? My uwierzyliśmy przez ich słowo. Przez słowo apostołów. Przez nich, którzy głosili Ewangelię nam wszystkim, aż ta Ewangelia dotarła dzisiaj do Polski. I my uwierzyliśmy. Tak mówi słowo. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Zobaczcie teraz. Aby wszyscy, to wszyscy, tak? Ci, którzy uwierzą, uwierzą. Wszyscy byli jednak jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Jezus modlił się taką cudowną modlitwą, która się dzisiaj na oczach każdego z nas spełnia. Jezus pragnie, Jezus tak bardzo pragnie, aby, zobaczcie, aby wszyscy byli jedno. Aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, jesteś we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. Kochani, jakże to jest cudowna wieść. że tego wszystkiego dostępujemy my przez Jezusa Chrystusa, w Nim wszystkim to. I to już Jezus zapowiedział i będąc jeszcze tu na ziemi, jeszcze nie stanął na krzyżu, już niedługo miał tam zawisnąć na takim krzyżu i tam umrzeć za każdego z nas. Ale On już wtedy wypowiedział tą cudowną obietnicę, aby oni wszyscy przez ich słowo, ty Marku, ty Jadzie i każdy z nas, wstaw swoje imię, aby byli jedno z Jezusem, a przez Jezusa jedno z Ojcem. Amen. Jakże to jest inspirujące, jakże to jest cudowne, że każdy z nas może być jedno z Ojcem. Halleluja. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Zobacz znowu, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy. I mówi dalej, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w czym? Miłości? W jedności. W jedności. W jedności. W jedności, żebyśmy byli jedno z Jezusem i w Ojcu, Bogu Ojcu. I Ty, bracie i siostro, którzy tutaj jesteśmy wspólnie razem, to jest cudowna obietnica dla każdego z nas, która już się spełnia w każdym z nas. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby znowu świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, modli się Jezu. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Jezus pragnie i powiem wam cudowną wieść. Maranata, nadchodzi Jezus. Maranata, nadchodzi Jezus. I ten apostoł święty Paweł, pamiętacie, co powiedział? On przyjdzie i w okamgnieniu zabierze Kościół swój. To jest Jego obietnica. Pytanie, czy wierzysz? Czy jesteś w jedności z Ojcem, Synem, Duchem Świętym i braćmi i siostrami? Tu nie omija braci i sióstr. Nie omija. Łatwo powiedzieć, że ja jestem w jedności z Bogiem. Z Jezusem. Łatwo powiedzieć. A wykonać? Jak to zrobić? Wykonać? Kto mówi, że brata miłuje, ten święty Jan od miłości, kto mówi, że brata miłuje, a brata ma co? Nienawiści? Kłamcą jest. Bóg chce, aby to na krzyżu, który tutaj widzimy, na takim podobnym krzyżu, na drzewcu krzyża, to, co jest poziomego i to, co jest pionowego, złączyło się w Chrystusie. I to jest właśnie jedność na tym krzyżu. Zobaczcie, jak zamkniecie oczy, to tam zobaczycie, że On poszedł do nieba, został 3 dni w grobie i pojednał także tych, którzy są pod ziemią, ale połączył tych wszystkich, którzy są w poziomie, czyli nas, ludzi, wszystkich tutaj na ziemi. I w Chrystusie jedność powstała. W Chrystusie są wszyscy zespoleni w Nim, w Jezusie Chrystusie. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, mówi Jezus, modli się i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Jakże cudowne słowo. Zanurzcie się kiedyś w to słowo. 17 rozdział Ewangelii świętego Jana. Tej modlitwie Jezusa, cudownej modlitwie, w którym tak wiele też nam wyjaśnia, co my mamy. Ale powróćmy jeszcze. I to, o czym mówię teraz, to mówię o tej jedności serca twojego z twoim Duchem Świętym, Jezusem i Bogiem. To jest zapewnione dla ciebie. To jest zapewnione przez Jezusa Chrystusa. Do takiej jedności powinniśmy dążyć. Ale ja chcę na chwilę jeszcze wrócić do tego, co święty Paweł napisał. Czyńcie to, czego się nauczyliście. Zobaczcie, co tam jest napisane. Czyńcie to, czego się nauczyliście. Nie tylko, że zrobiłeś notatki i fajno możesz teraz książkę na ten temat napisać. Czyńcie to, czego się nauczyliście. Mało tego mówi. I co przejęliście. Przejęliście. Od świętego Pawła przejęliście. U Tymoteusza jest dużo takich wersetów, w których jest napisane o nim, że on zaniedbał jakiś dar Boży przez nałożenie starszych rąk. On przejął od świętego Pawła. Jako syn przejął. Teraz się ciśnie, kochani, to, co ostatnio słyszałem, pewną rzecz. Ale podzielę się tak szybko, w skrócie. 5 minut, 10 minut, spróbujcie, dajcie. W Piątej Księdze Mojżeszowej są takie słowa. Trzydziesty drugi rozdział, a 11 werset. Na pewno o tym wersecie zna jedna siostra. Jest napisane. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode. Zobaczcie. Unosi się nad swymi piskrętami. Później rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, czyli na swoich skrzydłach. Dlaczego to cytuję? Jak orzeł, podstaw teraz słowo, imię Paweł. Jak Paweł, apostoł święty Paweł, bierze na swoje skrzydła młode, postaw teraz Tymoteusz, Tytus i wielu innych. On wziął na swoje skrzydła, jak matka. Zapewne znacie tę historię o orłach, w jaki sposób dzieci się uczą latać. Że matka lub ojciec wypycha wręcz dziecko z gniazda. Ono leci sobie, tak wiecie, leci sobie, no. Ale później nagle ta matka podlatuje spod spodu i go łapie. Ono zdesperowane. Już myślałem, że nie żyje. parę razy robi. Aż w końcu ten orzeł młody przypomni sobie, że ma skrzydła. To jest największe zaskoczenie dla tego młodego orła, że on dowiaduje się, że ma skrzydła. I zaczyna w końcu latać. I ten apostoł święty Paweł uwalnia Tymoteusza, uwalnia Tytusa, swoje dziecko umiłowane, ale najpierw go uczy czegoś. Najpierw go czegoś uczy. I tu jest pokazana przede wszystkim troska i wychowanie przez tych, którzy przez naszych ojców duchowych, nasze matki duchowe, które uczą nas, uczą dzieci. Bo najpierw to tylko pokarmek, nie? A to jakiś mały ptaszek, a to, a to jakaś dżowniczka, a to... I on tylko... Byliśmy w każdym takim miejscu. Gdy byłem dzieckiem, rozumowałem jak dziecko. Apostoł święty Paweł pisze. Święty Jan o tym też mówi. Młodzieńcy, dzieci. Później mówi ojcowie. To jest wychowawcze. Ale najpierw ono podlatuje i ratuje swoje dziecko. I później jeszcze raz i amen. I wtedy on staje się, to orlątko staje się orłem. Ale znamy także inny werset, który wszyscy znamy. To jest z Izajasza 40 rozdział, a to jest chyba 29 czy któryś werset. Że ci, którzy zaufali, inne tłumaczenie mówi, ci, którzy oczekują, albo ci, którzy mają nadzieję, zaufali Panu, nabywają nowych sił i co? I wznoszą się w górę jak orły. To jest inna lekcja, też połączona z orłami. Ale to jest osobista lekcja dla ciebie i dla mnie. Jak jesteś orłem, pamiętaj, orzeł o własnych siłach, nie może za wysoko wlecieć. Ale on wlatuje w taki obszar, w którym są tak zwane prądy powietrzne i zobaczcie, jak on tam szybuje. Jak lornetkę kiedyś wziąłem, to jak widziałem, jak on po prostu z sezonu tak jakby przesuwa się na następny, bez użycia, bez machnięcia. On po prostu, wiecie, kto to tak robi dla nas? Duch Święty. Ja już więcej nie mogę, Panie. A, fajnie. To teraz ja zadziałam w Twoim życiu, mówi Duch Święty. Teraz ja zadziałam w Twoim życiu. I On wznosi się. Ci, którzy nabywają, ci, którzy ufają Pana, ci, którzy oczekują Pana. Ale jak? Pyszny człowiek będzie oczekiwał Pana? Nie. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Wznoszą się w górę jak orły, kochani. Jak orzeł. Dalej jest napisane. Biegną, a nie mdleją. Jest to jest pokazane o biegaczu. Idą, a nie ustają. Czyli kto tutaj daje siły nam? Amen? Co przez to chcę powiedzieć? Że Bóg postanowił w Kościele dla nas takie osoby, takich ojców duchowych, takie matki duchowe, które opiekują się dziećmi, które na początku potrzebują tego wzmocnienia, tego pokarmu. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy i ewangelistów. Amen? Mało tego. Na koniec, żeby świadom tego, że jest dzisiaj fajne spotkanie też, Zobaczcie, co jest zapisane. Ten apostoł święty Paweł. Bo on prawdopodobnie napisał list do Hebrajczyków. Już na koniec listu mówi bardzo ciekawe zdania. Chciałbym w Duchu Świętym, żebyście to rozsądzili w domu. Zapytali się. Chciałbym, żebyście to rozsądzili. I wtedy będzie jedność serc. Jeżeli przyjmiemy to, co ten Paweł napisał. W 13 rozdziale, a 17 wersecie mówi tak. Bądźcie posłuszni przewodnikom, wodzom, odpowiedzialnym liderom. Dodajcie sobie teraz. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym. Wow. Co to za trudne słowo? Mamy być posłuszni ludziom? Co? Włącza się coś takiego, nie? A mało tego, zobaczcie, co jest dalej napisane. I bądźcie im ulegli. To już przesada. To już jest przesada. No, jak ja mam być uległy pastorowi? Jak ja mam być uległy liderowi? Jak mam być uległy, posłuszny? Postawcie sobie tego, którego macie przed oczami, który sprawuje, zobaczcie co. I będzie im ulegli, bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. Nie duchami waszymi. Nie. Nie ciałami waszymi. Nie. Nad duszami waszymi. I zdadzą z tego sprawę, jest jeszcze napisane. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Kochani, jak to nasi bracia mówią, oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Zrób z nim, co uważasz. Ale uważaj, co z nim robisz. Wybór należy do każdego z nas. Jak już na zakończenie, przeczytam tak fajnie coś. Bardzo mi się to spodobało na wyjeździe, dlatego sobie zanotowałem. I teraz przeczytam. Zmienię okulary, żeby lepiej widzieć.
Dzień dobry.
Ale tylko przeczytam, bez komentarzy, dobra? Przy powieści Salomona, 26 rozdział, od 1 do 12. Mówi tak. Jak śnieg w lecie, jak deszcz w żniwa, tak nie na miejscu jest cześć dla głupca. Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem. Ono się nie ziszcza. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. Ciekawe tu są wersety. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. A piąty werset mówi, odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, Słowo Boże mówi wyraźnie, żeby pytać się mężów w domu. Oczywiście wybrnąłem z tego, ale nie, jeżeli ten, to możemy na te tematy, dzisiaj będzie kawiarenka, możemy porozmawiać. I teraz dalej mówi tak. Podcina sobie nogi, połyka przykrość, kto wysyła poselstwo przez głupca. Dalej jeszcze mówi. Jak jest ze zwisającymi goleniami kulawego, tak jest w przypowieściach, z przypowieścią w ustach głupców. 8 werset. Oddawać głupcowi cześć, to tak, jak kłaść sakiewkę z klejnotami na kupę kamieni. Zaraz ktoś ukradnie. Gałązka ciernia w ręku pijanego, to tak, jak przypowieść w ustach głupców. 10. Jak jest ze strzelcem, który rani wszystkich przechodniów, tak jest z tym, który wynajmuje głupca lub pijaka. 11 werset jest nam trochę znany. Jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. I szczególny teraz werset. 12. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Czy mam powtórzyć? Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Na szczęście to nie moje słowa, chociaż chciałbym. Więcej jest nadzieja. Zacząłem od pokornego serca. Zacząłem od tego, że jesteście mądrzy, ale w Panu. Zacząłem od tego, że wasze serca niech się zbliżą do serca Jezusa, a On widzi. I wtedy mówi tak, ty synu, ty córko jesteś błogosławiona, bo ty się wyciszasz dla mnie. Ty jesteś taki słaby i wtedy wołasz do mnie i wtedy ja jestem tobie potrzebny. Ale mędrzec sam w sobie, ja to jestem. Ja to jestem. I Salomon mówi, więcej jest nadziei dla tego głupca, który wyżej żeśmy słyszeli, niżeli dla takiego mędrca. Bracia i siostry, pokój wam. Amen.